Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Jakubie.
Zaprosiłeś mnie do swojego miasta jako radomianin.
No tak. Jestem radomianinem nie rodowitym, tylko napływowym, ale jestem w Radomiu. A, zaprosiłem cię, bo jest zima i trochę jest niefajnie na zewnątrz działać, a mamy fajne studio. Polecamy wszystkim, którzy chcą coś tam nagrać. Mają telewizyjne, radiowe, my akurat w studiu radiowym nagrywamy i to jest...
Mamy jakieś inne mikrofony.
Mamy.
Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Wypożyczyliśmy, zobaczymy, jak to wyjdzie. A studio należy do Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu.
Drodzy widzowie, jeżeli interesuje was temat zanieczyszczeń wosku, jeżeli uważacie, że probiotyki są leczą wszystkie choroby pszczół, albo przynajmniej pomagają, lub wcale nie, lub jeżeli uważacie, że macie jakiś pogląd na temat pszczół w mieście, to zostańcie z nami do końca.
No kto nie ma jakiegoś poglądu na temat pszczół w mieście? Każdy jakiś ma. Zapraszamy.
To twierdzisz, że nie ma już osób o niewyrobionych opiniach lub neutralnych? Żyjemy w takich czasach, że jest ich coraz mniej?
Żyjemy w takich czasach. To znaczy polaryzacja jest taką naturalną cechą tych czasów, myślę, ale nie wiem, czy to jest pole do tej dyskusji, czy damy radę ją w jakiś sensowny sposób poprowadzić, bo nie do niej się przygotowywaliśmy,
nie,
tylko do tych artykułów.
Nie. Nie. Lecimy. Gdzie lecimy? Gdzie te badania...
Do Lublina lecimy.
Do Lublina, z Radomia do Lublina, czyli niedaleko.
Niedaleko.
Piotrze, zanieczyszczenia wosku, a przeżywalność czerwiu pszczelego. O ile wiem, ten temat cię dość mocno interesuje i działałeś aktywnie w swojej historii pszczelarskiej już w tym temacie.
Zgadza się. I nawet artykuł, o którym rozmawiamy, tematyka tych badań była podejmowana też na kanale Polanka TV i zapraszamy do odświeżenia sobie tego tematu.
Nawet jeden z autorów, przynajmniej jeden z autorów, współautorów tej publikacji, o której mówimy.
Przynajmniej troje autorów.
Wypowiadało się na kanale Polanka TV. Jest to publikacja w Apidology, w czasopiśmie Apidology, które zajmuje się już stricte naukami pszczelnictwa.
Zgadza się. A mówiąc już konkretnie o tym badaniu, czyli o zafałszowaniach wosku pszczelego stearyną i parafiną oraz ich wpływie na przeżywalność czerwiu, to cała sprawa zaczęła się w okolicach roku 2015-16 od namawiania profesora Mariusza Gagosia do zajęcia się tym tematem przez pszczelarzy z Lublina. Te badania zaczęły się w 2018 i prowadzone były jeszcze w 2019, najpierw na pasiece komercyjnej, a potem na pasiece doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Tak, bo z tego, co się zorientowałem, w ogóle wszyscy naukowcy wywodzą się z Lublina, z tej czy innej uczelni.
Tak, raczej tak. Tak są.
No dobrze, i badano właściwie dwie substancje, które, jak się sądzi, i chyba wychodzi to w badaniach, są używane do fałszowania wosku pszczelego. Bo wosk pszczeli, może dodajmy dla niezorientowanych, no to jest substancja, którą cudzysłowie można powiedzieć, produkują pszczoły i składa się ona z wielu różnych substancji, ale głównie z tłuszczy, no i ma jakiś swój ustalony skład. Jeżeli dodajemy tam tłuszcze, które nie występują w tym wosku, no to co najmniej nie powinniśmy to sprzedawać jako wosk pszczeli.
Zgadza się, bo wszystko, co jest dodatkiem niezadeklarowanym, jest tak naprawdę zafałszowaniem. Tutaj jeszcze na tą tabelkę możecie popatrzeć, gdzie jest skład węglowodorowy wosków i parafiny, porównanie tego składu. I widzimy, że jeśli chodzi o wosk, to wszystko krąży dookoła węglowodorów o 31 atomów węgla w łańcuchu, który się nazywa Henriakontan.
Ciekawa nazwa.
I Bardzo blisko tego właśnie węglowodoru zwróćcie uwagę, że reprezentowane są tak naprawdę tylko te z nieparzystą liczbą atomów węgla w łańcuchach. A już parafina różni się zdecydowanie, bo też krąży dookoła chentriakontanu, ale dość łagodnie i w parafinie jest wszystko, czego w wosku nie ma.
Badano stearynę i parafinę. Te substancje, które... A właśnie, dlaczego te substancje, Piotrze, w ogóle badano?
One są uznawane za najczęściej wykorzystywane do fałszowania wosku. Są znane inne. Łój zwierzęcy bywa dodawany. Mam nadzieję, że już nie. Mam nadzieję, że jakoś te procedery fałszowania trochę odchodzą. Bo pojawiło się między innymi po tym badaniu dużo badań laboratoryjnych, gdzie można zbadać już za nie jakieś bardzo duże pieniądze, chociażby węzę, którą się kupiło od producenta jakiegoś i sprawdzić, czy nie jest zafałszowana.
No dobrze, i to może powiedzmy, bo nie muszą nas oglądać tylko pszczelarze. Dlaczego taki wosk jest ważny, żeby go badać dla pszczół? Po pierwsze, jest to ich środowisko bytowania, dlatego że one go produkują. To, co będzie sprawdzał publikacja.
Dla niepszczelarzy możemy powiedzieć, że wosk to jest po prostu pieluszka dla pszczelich dzieci.
Tak.
One się
Czerw, czyli larwy pszczół, wychowują się w komórkach, które są zbudowane z wosku, ale dodatkowo dochodzi tutaj taki aspekt, że pszczelarze, żeby sobie ułatwić, no nie ukrywajmy, do celów produkcyjnych, żeby jeszcze więcej wycisnąć z pszczół, no to, bo w takiej dzikiej przyrodzie no tego nie ma, znaczy inne organizmy zużywają tego wosku, natomiast no pszczelarze pozyskują ten wosk ze starych plastrów, przerabiają go, przetapiają i próbują pszczołom podawać w formie węzy, czyli takich plastru, tylko zaczętych plastrów, gdzie widać trochę wzór dna komórki, żeby pszczoły pobudzić, żeby tutaj budowały ten plaster. I dzięki temu, pomijając inne aspekty, ale głównym aspektem to jest to, że oszczędzają na pszczołach, w tym sensie, że one no nie muszą same od nowa, od zera produkować wosku. I teraz, no ten proceder powoduje, że jednak tą węzę się kupuje, często się samemu nie produkuje, tylko po prostu kupuje się od kogoś i w ten sposób te zanieczyszczenia mogą wchodzić do obiegu, do całego środowiska.
Tak, i naukowcy to już poza tym badaniem uważają, że potrzeba co najmniej 50 lat, gdyby zaprzestano w ogóle procederu fałszowania wosku, to dopiero po około 50 latach moglibyśmy powiedzieć, że cały wosk w obiegu jest czysty. Wcześniej raczej trudno się tego pozbyć. Po prostu wszystko, co zostało kiedyś wprowadzone, wraca w ten krąg, o którym mówiłeś. Wytapiania, tworzenia węzy, odbudowywania, wytapiania, tworzenia węzy, odbudowywania.
Tak, bo to są po prostu tłuszcze, także one podczas gotowania, no są pewne metody rozdzielania, ale generalnie to są substancje dość odporne, prawda?
Tak.
Na gotowane czy sterylizowanie. Możemy się innych substancji...
Jest to tak jednorodna mieszanina, że nie da się tak naprawdę oddzielić jakichś zewnętrznych.
No i naukowcy przyjrzeli się trzem stężeniom, czyli badali zafałszowania 10%, 30% i 50% tych substancji, tak?
Dla steryny i dla parafiny, tak.
No i co wyszło?
Najpierw zdjęcia, jak to wygląda w przypadku zafałszowania steryną i w przypadku... masz kolorowe, jeśli możesz pokazać.
Oczywiście.
I w przypadku właśnie 10, 30 i 50% zafałszowania steryną widzimy w górnym rzędzie komórki czerwiu pszczelego, w dolnym też, ale w dolnym ich prawie nie ma. Już przy 30% ponad 60% czerwiu zamiera w takim wosku.
Czyli po prostu po pewnego rodzaju wzorach, czyli po tym, czy występuje czerw, czy nie na danym plastrze, czyli nawet po zdjęciu można poznać, to świadczy o tym, że jeżeli on jest nieregularny, że zamarł. Tak, i pszczoły po prostu wyczyściły tę komórkę z takim zamarłym
czerwem. Tak, w tym wypadku pszczoły wyczyściły i jeżeli zostawimy taką komórkę, taką węzę, taki wosk w ulu, taki plaster, to oczywiście matki będą tam czerwić. Część z pszczół wychowa się, część zamrze z powrotem, pszczoły to znowu oczyszczą. Taka trochę para w gwizdek, jeżeli chodzi o wydatkowanie dużej ilości energii na odchowywanie czerwiu, który się nie wykluje i nie będzie uczestniczył w pracach rodziny.
Czyli pszczoły się nie orientują, że wosk ma domieszki?
Nie. Mhm. Nie potrafią tego odróżnić. Na początku te plastry są zaczerwione w pełni, tak jak wszystkie inne. Matka nie unika składania w nich jajek. Pszczoły nie unikają podlewania tych plastrów mleczkiem, chociaż też należy zauważyć, że już w tych badaniach zaobserwowano, że konsystencja tego mleczka jest inna, dąży do stałej, a nie takiej mleczno-śmietankowej. I niektóre zamarłe komórki znajdowano puste, bez śladu mleczka pszczelego, albo zostało ono pobrane przez pszczoły, bo wiedziały już, że ta larwa nie przeżyła, albo też po prostu wyschło, zmieniło swoją konsystencję.
I to był pierwszy etap badań, natomiast w drugim etapie badań badano mateczniki. Jak mógłbyś powiedzieć, dlaczego właśnie mateczniki?
Tak, będąc ścisłym, w drugim etapie badań badano też to samo, żeby potwierdzić, a także i mateczniki. I mateczniki robiono też z wosku czystego i z wosku zafałszowanego w takim samym procencie jak tutaj. I otrzymano te same mniej więcej parametry, czyli w przypadku 10% zafałszowania steryną otrzymano tylko 11% przyjęć takich larw matecznych.
W porównaniu do 89 zdrowych. To może też powiedzmy sobie o tym przeżywalności czerwiu właśnie na tym plastrze, co mówiliśmy. 10% zanieczyszczenie staryną powoduje zmniejszenie się o 67% przeżywalności.
Tak.
Natomiast domieszka parafiny powoduje odkształcanie się tych komórek pszczelich, tak zwane spływanie plastru, czyli po prostu ma inną temperaturę topnienia i jak jest będzie bardzo dużo, jak się wkłada po prostu do ula, no to potrafi spłynąć. I to jest z punktu widzenia no po prostu sprzedającego węzę oczywiście no zły produkt, bo spłynął. Natomiast według naukowców, którzy to badali, tak zanieczyszczony wosk staryną, przynajmniej w pewnym procencie, parafiną, nie tak powoduje zmniejszenia się przeżywalności czerwiu. Przynajmniej nie wyszło to w tym badaniu, to może powinniśmy jednak to rozważyć.
Zgadza się,
że te substancje są różne.
Zgadza się, ale zwróć uwagę na zdjęcie, które akurat masz tutaj. I jeżeli w takich komórkach mamy zniesione jaja, to pszczoły nadal wychowują się w nieprawidłowych dla nich pomieszczeniach. To nie jest geometryczny kształt zbliżony do okręgu, czyli heksagonalny, tylko jest to kształt bardzo mocno nieregularny i prawdopodobnie to też wpływa na to, w jakiej kondycji takie pszczoły się wychowają.
Czyli podsumowując, wyszło, że w zależności od stężenia zanieczyszczenia wpływa to w obu przypadkach parafiny i staryny na pewno źle na produkcję pszczelarską. Ma to negatywne swoje konsekwencje. Natomiast wpływa też na same pszczoły, jeżeli chodzi o drastyczne zmniejszenie w zależności od stężenia przeżywalności czerwiu pszczelego oraz przeżywalności larw w matecznikach.
Tak.
Może mieć, bo jeszcze może taką ważną rzecz dodajmy, swój wpływ na hodowlę, dlatego że często w w hodowli pszczelarze używają dwóch rodzajów sztucznych mateczników. Albo robią, kupują z plastiku, albo robią sami z wosku. No i jeżeli by robili te mateczniki z wosku, no to to może mieć...
Wtedy plastikowe by były lepsze, bo pszczoły je odbudowują już prawdziwym woskiem własnym. Ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, której w tych badaniach nie ma, a które ostatnio usłyszałem, i to należy traktować, bo my tu mówimy o badaniach publikowanych w czasopismach recenzowanych.
Jak zwykle.
To jest niezwykle ważne, dlatego to, co ja teraz mówię, to jest powoływanie się na autorytet naukowca, czego unikamy.
Tylko odniosę z widzów, że w pierwszych dwóch odcinkach powiedzieliśmy sobie trochę o metodzie peer review, o tej metodologii, na czym polega to sprawdzanie, więc jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to...
Tak. Niemniej słyszałem, pewnie potwierdzi to pani profesor Aneta Strachecka, od której to usłyszałem, że dodatek stearyny w wosku powoduje degradację gruczołów gardzielowych pszczół, więc już na etapie produkcji mleczka pszczelego ono może być o niewłaściwej jakości. Ale poczekajmy z tym do upublicznienia tych badań.
Dobrze, no to mamy dość chyba jednoznaczne konsekwencje, że zresztą sami naukowcy piszą w podsumowaniu, że według nich można wysnuć hipotezę, że to zanieczyszczenia, przynajmniej stearyną, mogą być jedną z przyczyn tak zwanego CCD, czyli masowego wymierania pszczół. No to znaczy, że to jest bardzo dla pszczelarstwa i w ogóle dla przeżywalności pszczół w środowisku, pszczół miodnych, no to jest dość chyba ważne zagadnienie, prawda?
Tak, tak uważają ci wszyscy naukowcy i znam wiele osób, które to zdanie podzielają.
A czy twoim zdaniem aktualnie w środowisku jest, no czy często można spotkać taki zanieczyszczony wosk?
Tak, zdarza się bardzo często.
Więc w tym nie ma badań statystycznych dokładnych, ale przynajmniej takie dowody, że taki wosk może wystąpić, są.
Ja myślę, że laboratoria mogłyby przedstawić swoje statystyki.
Okay.
I pokazać, jak często w tych próbkach, które do nich docierają, wosk jest zafałszowany.
Wiesz, i dlatego mnie ciekawi jedna rzecz, Piotrze, tutaj, bo wszedłem sobie w tym kontekście, co mówisz, jak to jest ważne, ja to też zresztą potwierdzam, prawda, że to jest ważny problem dla pszczelarstwa i nie tylko dla pszczelarstwa, i mamy czasopismo Apidology, z którego można ten artykuł przeczytać w open access, czyli on jest za darmo do przeczytania dla każdego i był przynajmniej wyświetlany niespełna 5000 razy. Natomiast znalazłem tylko publikacja z 2021 roku, czyli dwa lata temu, znalazłem tylko jedno cytowanie. Ilość cytowań jest pewien taki kryterium, jak się patrzy, jak dany artykuł jest ważny w świecie nauki. Znalazłem tylko jedno cytowanie w innej publikacji naukowej. No to jest strasznie mało i można by dojść do wniosku, że albo inni naukowcy, którzy nawet to zajrzeli właśnie, no niespełna 5000 użytkowników, albo uznali, że to jakoś nie jest ważne, albo uznali, że może tutaj coś jest nie tak z tym badaniem. No dlaczego tak ma mało w takim razie cytowań?
Wiesz co, gdybym miał to oceniać, to ja bym się przychylał do tego pierwszego, do tej pierwszej twojej, do tego pierwszego pomysłu. Nie, że coś jest nie tak z tym badaniem, bo ono raczej dokładnie zostało przeprowadzone, tylko raczej rzeczywiście zainteresowanie tematem na świecie nie jest duże. To wynika trochę z bibliografii, którą to badanie przywołuje. I tam jest niewiele punktów dotyczących zafałszowań, a badanie powołuje się na raport Rybrock z 2018 roku, w którym autor lub autorzy mówili, że już przy zawartości 2,8% kwasu stearynowego w węzie odnotowano 35% spadek przeżywalności czerwiu. Więc to trochę to badanie potwierdza ten raport z 2018 roku, ale jest to jedyne badanie, które zostało tu przywołane, więc pewnie jest tego niewiele.
No tak, ale skoro nie było tego wcześniej, no tak jak choćby przy lotach trutni wokół radarów, no tam jest dużo więcej cytowań, no jeżeli coś nie było wcześniej dobrze przebadane i nagle jest, no to i jest to uważane ogólnie za ważne, no to dziwi mnie, że tutaj no nie staje się to bardziej popularne po prostu, bo w pewien sposób mogłoby być to rewolucyjne.
Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że mnie to też dziwi. Też uważam, że powinno to zostać potraktowane jako rewolucyjne i świat pszczelarski na świecie powinien się tym bardziej zainteresować. Ja nie chcę wszystkich pszczelarzy świata namawiać na produkcję węzy we własnym zakresie, we własnych gospodarstwach pszczelarskich. Nie mamy jeszcze takich zasięgów. Natomiast no, wiemy, że wielu z nas w Polsce to robi.
Okej. Przechodzimy do kolejnego badania i tym razem sobie polecimy. Gdzie sobie polecimy? Wiesz, nie pamiętam.
To są chyba Chiny, o ile pamiętam.
Tak,
to są
Chiny. Już widzę po nazwiskach, których nie będę wymieniał, żeby nie pokaleczyć tego pięknego języka, jakim jest język chiński niewątpliwie. Wylądowaliśmy w Chinach i proponuję ci, Piotrze, artykuł, który w oryginale brzmi Beneficial Bacteria as Biocontrol Agents for American Foulbrood Disease in Honeybees, czyli korzystne bakterie jako
środki kontroli zgnilca amerykańskiego.
Tak, i to badanie, ale de facto to badanie opowiada trochę o potencjale probiotyków w walce ze zgnilcem. Naukowcy tutaj, ponieważ wiele w środowisku pszczelarskim można się spotkać z taką tezą wygłoszoną dość jednoznacznie. Nie wiem, czy słyszałeś, że różne suplementy probiotyczne, preparaty z nich robione, no pomagają generalnie pszczołom na różne choroby, w tym na zgniliec amerykański. No i po prostu naukowcy przyglądają się tej hipotezie. No, czy rzeczywiście, mało tego, to nie jest pojedyncze badanie, to jest przeglądówka, czyli analizują wiele różnych badań.
Tak, no jest tu też potencjał, bo wiemy, że nie mamy na razie żadnego leku na zgnilca amerykańskiego. Amerykanie, którzy stosują antybiotyki, właściwie nie Amerykanie, to upraszczam, poza Unią Europejską, gdzie antybiotyków nie wolno stosować, można ich używać, żeby stłumić objawy kliniczne zgnilca, ale to się dalej wiąże ze szczepami opornymi na antybiotyki i roznoszeniem ich po terenie z zaburzoną mikroflorą pszczół traktowanych tymi antybiotykami, skróconą długością ich życia i tym podobnymi problemami.
Znaczy w przypadku już o infekcji zgnilca, no to najczęściej to pszczoły właściwie padają
rodzina pada.
Rodzina pada, tak, oczywiście, bo to jest choroba czerwia, natomiast no często weterynarze stosują, tak jak tutaj piszą naukowcy, więc przytaczam, tak jak oni to nazwali, eutanazję pszczół, czyli po prostu taką rodzinę humanitarnie zabijają, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast jaka jest hipoteza odnośnie mechanizmu działania tego probiotyków? No jest dość prosta, bo już od wielu lat badamy probiotyki i odkryto, że pszczoły zarażone zgnilcem mają w swoich jelitach trochę inny skład mikroflory niż te pszczoły zdrowe. No więc rozumowanie jest tu dość proste. Podać pszczołom te szczepy, których różnice stwierdzono. I hipoteza jest taka, że to im brakowało właśnie, bo to jest hipoteza i wtedy im się pomoże w walce z tą chorobą. Dlatego, że oczywiście też odkryto nie tylko u pszczół, ale u wielu innych organizmów. No rzeczywiście pewne szczepy mutualistyczne, czyli takim fachowym językiem mówiąc, czyli to jest taka relacja pomiędzy załóżmy bakteriami a wielokomórkowym organizmem, że wzajemne korzyści sobie świadczą, prawda? No i odkryto już wiele takich bakterii, które wpływają na odporność. Takich szczepów, które w określonych warunkach, na przykład w jelitach, wpływają na odporność. No więc nic dziwnego, że i taką hipotezę wysnuto w odniesieniu do pszczół. pszczół, same pszczoły, same różne bakterie, na przykład szczepów lactobacillus, ale też bifidobakterium, mhm, produkują różne substancje, jak na przykład kwasy organiczne, różne substancje lotne, jak natlenek wodoru, diacetyl, dwutlenek węgla, czy bakteriocyny, które wspomagają układ odpornościowy pszczół. Więc po prostu podajmy to pszczołom i zostaną wyleczone. Problem tylko w tym, że wiele z tych badań było jeszcze na etapie in vitro robionych. Czyli w przypadku pszczół to mamy albo wręcz i na jednej pszczole, która jest w jakiś sposób na jej tkankach wręcz czasami, albo na pszczołach w klateczkach. A tutaj ci naukowcy postanowili przyjrzeć się tym wszystkim badanom. I nie wiem, czy spotkałeś się z taką opinią, że no te probiotyki na pewno działają. I czy można to powiedzieć, czytając to badanie?
Tak, no można to powiedzieć. Zwróć uwagę na tę tabelkę, w której pokazano wpływ bakterii kwasu mlekowego podawanych w różny sposób, różnym postaciom pszczoły w różnych warunkach, w różnych stężeniach i jeszcze różne szczepy tych bakterii, i w tej tabelce generalnie są zarejestrowane pozytywne odpowiedzi organizmów lub rodzin pszczelich. Więc no nie można powiedzieć, że zastosowanie probiotyków nie działa. Mamy tu na razie problem taki, że jest ich tak dużo różnych badań, że nie sposób z tego jakąś spójną teorię wyprowadzić. Wymaga to jeszcze dalszego zbliżania się i dalszego szukania, ale jest to droga w dobrą stronę.
Zwłaszcza, że jak wskazali tutaj naukowcy w tej przeglądówce, chińscy naukowcy, że często te badania są przeprowadzone w zupełnie inny sposób i nie dają się po prostu porównać. Zupełnie różne warunki środowiskowe mają pszczoły.
Nie sposób zrobić.
Różne szczepy stosują przecież, bo jeżeli mówimy o czymś takim, o lactobacillus, to musimy zdawać sobie sprawę, że mówimy o mnóstwie rodzajów szczepów. To nie są jedne bakterie. To, że wydzierają kwas mlekowy, to jeszcze nie świadczy, że muszą konkretnie zasiedlić się w jelicie danego organizmu, tak?
To prawda, poza tym nie wszystkie z grupy lactobacillus ten kwas mlekowy produkują, a poza tym jeszcze kwas mlekowy produkują także bakterie spoza tej grupy inne, więc poszukiwania to jest takie szukanie igły w stogu siana. Gdybyśmy chcieli znaleźć preparat, który na pewno pszczołom posłuży.
Ale widzisz, no nie wprowadzono jeszcze tego do powszechnego użycia jako leki. Przynajmniej jeśli chodzi o zgnilca. Nie ma takiego leku i to po prostu nie działa, Piotrze. Dlatego, że oprócz tych benefitów, o których wspomniałeś, bo po prostu skoncentrowałeś się na tych korzystnych efektach, ale są też negatywne efekty, które mogą wystąpić, które po prostu każde takie produkowanie różnych związków, które mamy zresztą tutaj oczywiście wam to powiększymy, a nawet przygotowałem tłumaczenie, tego już ci zdradzę po polsku.
Fajnie.
Także możemy sobie zobaczyć, jakie substancje wpływają na wyściółkę jelita, jakie produkują bakterie, jak następuje wymiana i jak to wchodzi w nabłonek jelita, prawda? I jak oddziaływuje na między innymi ciało tłuszczowe i jak reguluje właśnie tą odpowiedź układu odpornościowego. Ale pamiętaj, że takie pobudzanie układu odpornościowego zawsze ma swoje konsekwencje. Takie bakterie, oprócz tego, że produkują korzystne substancje, mogą też powodować niekorzystne. To nie jest tak, jak często ci producenci suplementów na kramach pszczelarskich reklamują się, że to po prostu że korzysta. Słyszałem coś takiego, że dobre bakterie to wiadomo, że będą oddziaływały dobrze. No nie, zawsze to są jakieś koszty. One też produkują swoje odpady, które mogą być toksyczne. W niektórych eksperymentach nawet działały hamująco na rozwój pszczół.
Wiesz, jesteś niedowiarkiem. Nie działa. Jak nie działa, jak działa. Nawet mogę przytoczyć jeden z argumentów w twoim kierunku, że zdrowe pszczoły suplementowano komercyjnym probiotykiem. Przypuszczam, że wrócisz jeszcze do tego. Przed zainfekowaniem ich nozemą cerana i okazało się, że te, które były tym probiotykiem traktowane, że w nich 25-krotnie zwiększyła się ilość tych spor nozema, więc no, ewidentnie negatywne. Ale my ludzie też używamy leków. Jeśli mnie głowa boli, to biorę, nie wiem, paracetamol, ale nie biorę, nie wiem, garści paracetamolu, tylko jedną lub dwie tabletki. I tu chodzi o to, żeby z tej tabelki wyciągnąć wnioski co do ewentualnych dalszych badań i znaleźć takie dwie tabletki, które będą działały. Oczywiście nie mówię o wlewaniu do ula wszystkiego, co się z Lactobacillus kojarzy.
Potencjał taki, żeby badać to i żeby w przyszłości ewentualnie to wprowadzić jako leki na zgnilca, bo do tego to by się musiało sprowadzić, czyli by musiało być tak samo zarejestrowane jak inne leki, jeśli by to działało, to jest jedna sprawa i to pochwala. Natomiast musimy się koncentrować na tym, co mamy teraz, a na tym, co mamy teraz, to jest problem, dlatego że mamy nawet tak źle dobrane i źle dobrane dla pszczół i nieodpowiednio przebadane suplementy, czyli nie wychodzi w badaniach to, co deklarują producenci, które mogą wręcz rozregulowywać system odpornościowy pszczół. Dodatkowo, nie wiem, czy kojarzysz takie preparaty M. One są produkowane, zostały, często te preparaty są, te szczepy bakterii kwasu mlekowego są pobrane od zwierząt, na przykład roślinożernych ssaków. I tutaj naukowcy zwracają uwagę, że to nie muszą być dokładnie te same szczepy, bo jaka jest funkcja tego probiotyku? Te bakterie powinny się zasiedlić w tych jelitach, a to nie muszą być dokładnie te szczepy, co w jelitach pszczoły. I mogą podawanie często prewencyjnie takich probiotyków może wręcz rozregulowywać układ odpornościowy pszczoły. Generalnie no ja nic nie wymyślam, tylko konkluzją naukowców jest, że owszem, jest taki potencjał, ale na razie aktualne badania wskazują, że nie możemy powiedzieć, że w tej chwili bakterie probiotyczne i preparaty probiotyczne działają pozytywnie na zgnilce. Owszem, są pewne wskazówki, że mogą, natomiast żaden preparat nie nadaje się do powszechnego użycia.
To jak ty się ze mną częściowo zgodzisz, to ja też się z tobą częściowo zgodzę, w sensie, że rzeczywiście takiego preparatu nie mamy. I to też pokazuje niniejsze badanie, zajmując się też preparatami stosowanymi i dopuszczonymi do obrotu. Niemniej, choć nie ma jeszcze materiału, żeby zrobić metaanalizę, dlatego zrobiono tylko przeglądówkę, ale jest materiał do dalszych badań, a probiotyki działają. Jedne w jedną stronę, drugie w drugą stronę, jedne lepiej, drugie gorzej. Jest czego szukać. I w tym zakresie jestem entuzjastą. Jest czego szukać.
Tylko czy nie ma tu pewnej ślepej uliczki? Muszę wspomnieć o pewnej skłonności pszczelarzy. Otóż zwłaszcza po prostu, no, czyli większości pszczelarzy, które w jakiś sposób pszczoły traktują komercyjnie. Naukowcy wprost tutaj piszą o kompromisie pomiędzy uogólnionym zdrowiem pszczół, a eksploatacją pszczół jako czynnikiem ograniczającym stosowanie tego preparatu przy odporności, przy nadmiernym stresie środowiskowym. Często pszczelarze myślą taki w sposób kapitalistyczny, że tak powiem instrumentalny. To znaczy tak, wykorzystajmy pszczoły na maksa, ile się da, a później je uleczmy i mówmy po prostu, że robimy dobrze dla pszczół, jakie tutaj mamy wspaniałe te preparaty. Tylko tak jak mówię, te preparaty mają również swoje negatywne skutki uboczne i być może bardziej zrównoważone długofalowo dla pszczół będzie wycofać się trochę z ich eksploatacji. Tak przynajmniej piszą naukowcy.
To popieram. Nie wlewajmy do ula czegoś, co do działania czego nie jesteśmy przekonani i nie znajduje to pokrycia w badaniach naukowych.
Przechodzimy do ekologii zapylania w miastach i lecimy dzisiaj. Ty jesteś specjalistą od geografii, Piotrze.
Ja jestem specjalistą od geografii.
Dzisiaj tak, bo się nie przygotowałem z tej materii.
Karolina Północna, więc to muszą być Stany Zjednoczone.
Znów Stany Zjednoczone. Wiesz co, mam taki pomysł, że zacznę to do Excela wprowadzać i kiedyś przyjrzymy się, jaką mamy statystykę odwiedzin krajów i ewentualnie zwrócimy większe baczenie na kraje, które w jakiś sposób no, są pomijane w naszych.
które pojawiają się rzadziej. Albo jestem za.
Lecimy. Piotrze, no znów moje takie pytanie. Czy słyszałeś może, chociaż to jest pytanie retoryczne, czy słyszałeś o tym, że pszczoły w mieście ogólnie mają, i w ogóle zapylacze, czyli jeszcze bardziej ogólnie, mają się co do zasady lepiej?
No i mam odpowiadać na to pytanie.
Nie, czy słyszałeś? Czy
tak,
słyszałeś?
Oczywiście. Oczywiście.
Nie, że nie pytam, czy tak uważasz.
Tak, tak. Miasta są traktowane jako enklawy małej ilości środków ochrony roślin.
Mam dla ciebie metaanalizę po raz kolejny. Urban Pollination Ecology, czyli ekologia zapylania w miastach. Świeże bułeczki, jeszcze ciepłe, dlatego że 8 sierpnia 2023 publikacja.
Czyli tak naprawdę moment, kiedy zaczynaliśmy się przymierzać do tego cyklu,
tak.
To już naprawdę świeże badanie.
Tak, jeśli chodzi o naukę, to jest świeże badanie, no i co? No i jest dosyć duże. Mhm. My będziemy musieli go oczywiście krócej opowiedzieć.
Duże,
i chodzi
rozumiem.
O tym, po raz, jest to pierwsza metaanaliza tych wszystkich badań, które badają stan skuteczności zapylania w mieście, stan zdrowia zapylaczy w mieście i no ogólnie sukces ewolucyjny tych populacji. No bo jest to problem rzeczywiście ciekawy, jest on badany, tylko właśnie to, co podkreślają naukowcy i co będzie wpływało na ostateczne wnioski. To jest młoda dziedzina badań. Nam się może wydawać, że jak coś było badane, bo pierwsze badanie przeprowadzone ponad 20 lat temu. Nam się może wydawać, że to jest dawno.
1997.
I nam się może wydawać, że to jest dawno, ale w ekologii, która jest bardzo skomplikowaną dziedziną nauk, nawet mogę powiedzieć, że w pewien sposób bardziej skomplikowaną niż fizyka, dlatego że ciężko o jednoznaczny eksperyment. Tam dużo rzeczy ma wpływ na siebie. To jest niedawno, a dodatkowo ekologia w mieście zapylania.
Ale mnie
samo
to
zapylanie i miasto jest dodatkowym czynnikiem komplikującym.
Ale mnie to nie dziwi, bo...
Ciebie bo nie.
Mnie nie dziwi, dlatego, bo wcześniej temat nie był specjalnie popularny. Czym się wcześniej różniło miasto od wsi? No może nieco większym poziomem zanieczyszczeń. Teraz mamy taką sytuację, kiedy już wiemy o skutkach globalnego ocieplenia. Wiemy, że miasta możemy traktować jako wyspy ciepła i jako wyspy suszy i to, że one w pewien sposób wyprzedzają o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat te efekty cieplarniane, które będziemy prawdopodobnie obserwować w środowisku w nieco późniejszym terminie.
Tak jest. A elektrociepłownie właśnie można traktować trochę tak jak takie sztuczne gejzery lub wulkany. To ma wpływ na cały ekosystem miasta.
No tak, a sama zabudowa betonoza miast na pewno wpływa też i na temperaturę, na zmiany temperatury.
Tak jest. To można trochę traktować z kolei jak sztuczne głazy i skały, bo na przykład gołębie, o których mówiliśmy dwa odcinki temu w Krakowie, to oryginalnie jako dzikie zwierzę, bo ten proces dostosowywania się, o czym dzisiaj będziemy mówili, zwierząt i w ogóle organizmów do życia w terenie wysoko zurbanizowanym, nazywa się synurbizacją i jest to szczególny przypadek synantropizacji, czyli dostosowywania się organizmów do życia w mocno zmienionym środowisku przez człowieka. I gołębie pierwotnie to jest ptak skalny, naskalny.
No tak.
Dlatego on się dobrze czuje między innymi
no tak.
Betonozie, można by powiedzieć.
Podobnie, podobnie mieliśmy z jaskółkami, chociaż jaskółki potrzebują dużo mniejszych terenów, żeby się zadomowić i wystarcza im jakaś obora czy jakieś pomieszczenie.
Ale z ptaków jako off-top schodzimy do zapylaczy, też latają, przynajmniej większość z nich, ale jednak są owadami. No słuchaj, no i co wynika z tej metaanalizy? Otóż dużo niejednoznaczności, ale to, co naukowcy zwracają, że jest na pewno jednoznaczne, to, że jakkolwiek to jednak środowisko miasta bardzo mocno wpływa na zmianę różnych rzeczy w tym zapylaniu.
Tak, wpływa w sposób niejednoznaczny, wielodrożny, że się tak wyrażę. ale wpływa na pewno.
I co wpływa? Tutaj jest bardzo dobry wykres do tego. To, co już wspomniałeś, czyli klimat, jest generalnie cieplej. Ale drugie, to co pokazują naukowcy, to zanieczyszczenie. I teraz mogłoby się nam wydawać, że żyjemy już w takim, w takich zmianach, też korzystnych, gdzie stosuje się różne filtry i ogranicza się zanieczyszczenia, że gdzieś tak mi się obiło uszy, że samochody już tak nie wpływają jak kiedyś. No ale jednak okazuje się z tego badania, że samochody są i w ogóle napęd kołowy jednym z głównych czynników zanieczyszczeń w mieście, który bezpośrednio może wpływać na zapylacze. Jak? Otóż między innymi wytwarzając różne, sam bezpośrednio produkt spalania paliw, tak, w samochodach wpływa na wydzielanie substancji lotnych.
Trzy główne, które mają wpływ, czyli tlenki węgla, tlenek i dwutlenek, tlenki azotu i jako wtórny ozon, który się też pojawia i który wpływa na
Może to upośledzać węzeł zapylaczy.
Tak, to prawda.
Słabiej odnajdują swoje kwiaty, które
tam jest problem z węchem, ale tam jest też problem z roślinami, bo tworzy się taki koktajl substancji, które są pozytywne dla roślin i negatywne dla roślin. Dostatek azotu i dwutlenku węgla powoduje, że i fotosynteza jest łatwiejsza, i materiału do budowy jest więcej, więc te kwiaty mogą być z tego powodu większe, ale mogą produkować mniej nagrody dla zapylaczy. Mhm. Już używaliśmy tego terminu, więc domyślamy się, co to znaczy.
Czyli to troszeczkę tak na przekór temu badaniu, pamiętasz, jak omawialiśmy takie jedno tylko badanie, które testowało hipotezę, jak się pod wpływem ocieplenia będą zmieniały kwiaty. I tam wyszło, tak, to był ten powój pnący, Morning Glory, wyszło, że on tam produkował więcej nagród. A tutaj troszeczkę jest paradoksalna sytuacja, bo jest cieplej, ale te zanieczyszczenia powodują, że de facto tej nagrody będzie mniej na roślinie, mimo że ona może być większa.
Tak.
Czyli dla zapylaczy niekorzystnie.
Dla zapylaczy niekorzystnie. Właściwie każdy efekt z tych, o których mówimy, dla zapylaczy jest niekorzystny.
Okej. Okay. Następny, sztuczne światło. Już trochę o tym mówiliśmy, ale oczywiście będziemy pewnie jeszcze wracali. Sztuczne światło zaburza nocne zapylacze. I to jest dość intuicyjne, dlatego że na przykład wpływa na ćmy tak, że UV i niebieskie promieniowanie je przyciąga i to wpływa, że na przykład nie zajmują się odwiedzaniem kwiatów na roślinach, ale to jest intuicyjne. Ale okazuje się, że wbrew pozorom, to sztuczne światło może też wpływać niekorzystnie na dzienne zapylacze.
No, zgadza się. Tam nawet przywołane jest takie badanie, w tej chwili mi uciekło, w Szwajcarii niedawno robione, nie wiem czy nie w 2017, gdzie oświetlono poletko rośliny zapylanej przez ćmy. Ćmy jej nie zapyliły, zajmowały się poszukiwaniem źródła światła, a zapylacze dzienne nie uzupełniły braków i roślina wydała tam było pokazane, o 18% mniej plonu. Więc no i efekt jest jednoznaczny. W tym konkretnym badaniu, na które ta metaanaliza się powołuje, efekt jest jednoznaczny, że sztuczne światło dezorganizuje proces zapylania.
Sieci tych połączeń, skomplikowane sieci połączeń zapylania. No i mamy jeszcze landscape heterogeneity, czyli to jest zróżnicowanie środowiska, ale tu zwłaszcza chodzi, to słowo konkretnie też dotyczy kontrastów, bo może być zróżnicowanie, tak, że na przykład jest łąka kwietna, na której rośnie dużo roślin. To nie do tego dotyczy. To dotyczy, że krajobraz jest bardziej wyspowy, że mamy na przykład park, mamy cmentarz, bo w ogóle cmentarze nomen nomen są bardzo dobre właśnie akurat dla zapylaczy.
Oczywiście.
Mamy cmentarz, szczególnie takie starego typu, jak na przykład Powązki, cmentarz powązkowski. Mamy i nagle mamy szeroką drogę, dużego ruchu. I to jest taki kontrast dla zapylacza, że dla niego to jest zupełnie inne środowisko. I po pierwsze, mamy takie uzyskujemy wtedy takie wyspowe środowisko, gdzie tylko co jakiś czas, że są miejsca korzystne i bardzo niekorzystne, ale poprzecinane, więc zupełnie inną charakterystykę będą miały wtedy populacje i mamy bariery. Na przykład okazuje się, że małe pszczoły, i to wynika z badań, które oni przytaczają, niechętnie przekraczają bariery ulic.
Tak. Tam mówią nawet o tym, że należałoby patrzeć na coś, co nazywają oporem krajobrazu. I gdyby mapy miast zbudować w ten sposób, że opór krajobrazu dla ulicy wynosiłby 100, a opór krajobrazu dla łąki wynosiłby 1, to wtedy według takich przekształconych map moglibyśmy teoretyczne dystanse dla owadów zapylających zbudować wiarygodnie. W sensie, że jeśli pszczoła może polecieć wzdłuż terenu zielonego albo przekroczyć ulicę, to wybierze drogę wzdłuż terenu zielonego. I to na pewno będzie miało wpływ na zapylanie. A wiadomo, że między ulicami też mamy tereny zielone, do których zapylacze raczej trudno będą się dostawać.
No i teraz, Piotrze, z tych oni przeanalizowali 2247 eksperymentów w 93 badaniach w 24 miastach na 6 kontynentach, które ujawniły wpływ urbanizacji na proces zapylania. No i to piszą naukowcy, że ogólnie jest to zapylanie mniej skuteczne w miastach i co do tego nie mają wątpliwości, natomiast inne rzeczy nie są zbyt jednoznaczne, ale da się zaobserwować, że ogólnie miasta mogą mieć wpływ na zmniejszenie się tak zwanej bioróżnorodności tych zapylaczy. Pyłek może być mniej przystępny, może być gorszej jakości. Czy w takiej sytuacji w ogóle będziesz mógł bronić miast jako korzystnego środowiska dla zapylaczy?
Nadal jeszcze będę mógł. Może nie dla wszystkich zapylaczy. Rozmawialiśmy o tym kilka razy już w kontekście pasiek miejskich. I tutaj to badanie nie odnosi się w jakiś konkretny sposób do jednego gatunku zapylacza.
Absolutnie, wręcz odwrotnie. Ale dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że przy promocji pasieka w miastach, ale nie tylko dlatego, żeby nie było o tym wspomniałem. Często także przy promocji innych pszczół, na przykład murarek, wspomina się o właśnie miastach jako bardzo dobrym środowisku. Dlatego o tym wspomniałem.
No właśnie. I ja się z tym zgadzam, że to jest dobre środowisko. Oczywiście to jest kwestia tego, jaką wagę położymy z jednej strony na czystość tego środowiska w kwestii środków ochrony roślin, a jaką wagę przyłożymy do tego, że w tym środowisku są ulice, są zanieczyszczenia i jest sztuczne światło. Co jest dla pszczół, weźmy tu dla pszczół, co jest dla pszczół lepsze? Bo i w tym badaniu stwierdzono, że bioróżnorodność środowiskowa w miastach jest i tak lepsza od bioróżnorodności na terenach czysto rolniczych. Oczywiście jest gorsza niż na terenach nieuprawianych rolniczo, na terenach dzikich, ale to jest taka naturalna. Natomiast nie mając do dyspozycji terenów dzikich, miasto nie wydaje się najgorszym miejscem dla pszczół.
Jeżeli chodzi o ścisłość, to stwierdzili coś konkretnie takiego, że jednoznaczny spadek bioróżnorodności w miastach w porównaniu do terenów podmiejskich i naturalnych, Piotrze, w zestawieniu z terenami rolniczymi wnioski z dwóch analiz są wzajemnie sprzeczne, więc to nie było dokładnie tak, jak powiedziałeś.
Okay.
Co do terenów rolniczych jest niejednoznaczne, ale w porównaniu z podmiejskimi, czyli takimi małymi na przykład miasteczkami, sypialniami, często zielonymi, jednak oni stwierdzili, że to wskazuje. Oczywiście można zastanowić się nad wartością bioróżnorodności, ale to się często podkreśla co do miast. Wiadomo, że to nie jest w pełni jednoznaczne, natomiast, bo pewne pszczoły mogą tam znaleźć swoje sanktuarium, że tak powiem trochę w cudzysłowie, w miastach, szczególnie w tych rejonach bardzo sprzyjających, typu właśnie cmentarze, parki, łąki.
Tak.
Natomiast to może jeszcze sobie w następnym odcinku, z tego co wiem, powiemy, jakie pszczoły, prawda? Bo tutaj często moda po prostu na pszczoły powoduje, że koncentrujemy się tylko na pewnych gatunkach. Natomiast tutaj chodzi o różne zapylacze, czyli tak naprawdę też tutaj prawdopodobnie chodzi o ptaki, nietoperze, które też są zapylaczami. No i na pewno nie mogę powiedzieć, że to, co wynika z tych badań, to, że to jest ogólnie właśnie, niech już jeszcze raz użyję tego słowa, jakieś takie sanktuarium, prawda? Raj dla tych zapylaczy.
Słuchaj, ale nic tu nie jest w tej metaanalizie jednoznaczne, co jest dość oczywiste z uwagi na to, że jest to, tak jak wspomniałeś na początku, młoda dziedzina, bo jest tam też przykład, którego też nie chcę teraz szukać, ale go dość dobrze pamiętam, że na terenie włoskiego miasta pyłki sosny wykazywały bodajże o 40% niższą aktywność, natomiast na terenie innego miasta, tym razem greckiego, i to chodziło chyba o Saloniki, pyłki jakiegoś ziela wykazywały na terenie miejskim skuteczność większą, o podobne mniej więcej 40%. Chodzi o to, że nie mamy tutaj w tej metaanalizie żadnych jednoznaczności.
O nie mogę się z tym zgodzić. Jest jednoznaczność co do tego, że ten wpływ jest duży i on najczęściej w miastach jest negatywny. Być może zapylacze sobie z tym mogą radzić. Oni tutaj wskazują, i to przyznaję, że często te badania są nad populacjami pozamiejskimi. Natomiast w mieście dochodzi też do adaptacji, do procesów ewolucyjnych. Więc oni wskazują, że powinno się też badać te zapylacze, te populacje już miejskie, które mogą być pewne adaptacje. Natomiast nie jest to sielanka, nie jest to życie w sielance. I to, że negatywne miasto ma efekty na populację zapylaczy, moim zdaniem ten wniosek jest jednoznaczny. Także tutaj się z tobą nie zgadzam. Tyle. Natomiast dlatego o tym mówię, dlatego że po prostu słyszałem taką tezę. Natomiast to, co mówisz, to jest prawda. Tylko że pamiętaj, że tu nie chodzi o to. Są pewne przypadki danych zapylaczy w interakcji z danymi roślinami, które wyjdą akurat korzystnie. Bo jest jeszcze kwestia, że rośliny, o którym już tylko trochę wspomnieliśmy, ale jest dużo więcej też negatywnych aspektów dla roślin. Natomiast związanych też na przykład ze sztucznym światłem, że one po prostu mają inne, krótsze na przykład okresy kwitnienia. Natomiast pamiętaj, że to chodzi nie o pojedyncze jakieś tam pyłki jednej rośliny, tylko o sieci.
Tak.
O sieci zapyleń. I zobacz sobie, tutaj ta sieć jest tak gęsto utkana, a w mieście mamy tak punktowo. Także pod kątem skuteczności zapylania, różnorodności zapylania, no z tej metaanalizy należałoby się raczej spodziewać, że miasto będzie czymś ciekawym, na pewno wartym badania i na pewno korzystnym dla pewnych populacji, ale jednak ogólnie trudnym.
Wiesz co?
Trudnym środowiskiem do życia.
Mówiliśmy o badaniach, które otwierają furtki czy okna na inne nowe badania, a tu to jest tak, nawet to jest takie okno ledwo zarysowane jeszcze. Natomiast co jest dla mnie najważniejsze w tej analizie, to to, że ona pokazuje te punkty, od których można zacząć. Chociażby ta kwestia tego tak zwanego oporu krajobrazu, żeby te wyspy dobrze zmapować, to czego należy szukać i co należy badać, to już tu ładnie w tej analizie widać. Natomiast no, jednoznacznych, masz rację, to tam jest ta uwaga, że zapylanie jest w miastach nieco gorsze. I nie możemy się spodziewać jeśli przyjmiemy tę koncepcję, że miasta są takim, taką zajawką tego, co nas czeka w kwestii globalnego ocieplenia, no to nie możemy się spodziewać, że będzie lepiej gdziekolwiek.
Ale i ty masz, Piotrze, rację, że to badanie rzeczywiście, i sami naukowcy piszą, więc trudno, żebym ci tutaj nie przyznał racji, skoro powtarzasz to, co piszą naukowcy, że przyglądanie się temu pod kątem też metaanalitycznym, czyli właśnie takim, może tylko korzystnie wpływać na projektowanie miast w przyszłości tak, żeby po prostu były, jak to się mówi, zrównoważone z otaczającym środowiskiem, czyli właśnie również tym procesem zapylania.
Pięknie to powiedziałeś, powiem ci.
Dziękujemy wam, drodzy widzowie, za to, że byliście z nami w odcinku 8.
I zapraszamy was na
do następnego 9. odcinka, również w Radomiu.
Również w Radomiu za kolejne 2 tygodnie. Hej.
Hej.